Drogi, witam Ciebie serdecznie niż wczoraj.
Czy optymizm wrócił? Czy wiosna w sercu? Czy maj?
Przeczytałem na stronie Marka Niedźwieckiego, którą reklamowałem ostatnio, że Marek Niedźwiecki poczuł wiosnę w Warszawie 2 dni temu. Ja wczoraj wyszedłem i powiem Ci szczerze, że nie poczułem wiosny. Nie czuję wiosny jeszcze. Rozczarowanko. Nie ma się co tak wyprzedzać. Tyle.
Słuchaj, ja muszę powiedzieć, że jestem od rana jakoś tak intelektualnie pobudzony, ponieważ mój syn coś wczoraj nawywijał na angielskim. Musieliśmy rano w ciągu 20 minut napisać taką wiesz, taka trochę XIX-wieczna kara. Napisz 200 słów, czego nie można robić na języku angielskim. Wiesz, to najpierw piszesz takie oczywistości, ale potem zaczyna ci brakować, więc skończyliśmy już takimi zdaniami, że nie wolno budować maszyny totalnego zniszczenia.
Słów, tak?
200 słów.
Słów. I to była pokuta zadana przez Kościół języka angielskiego w szkole twojego.
Tak, przez Kościół, tak. Także mieliśmy naprawdę...
Ja powiem ci, że ja czasem ratuję pewne gimnazjum, do którego uczęszczał Rafał Juć. Będę miał kilka informacji na temat Rafała Jucia, jak był szczenięciem. Tak, ponieważ Aleksandra uczy w tej szkole i już ją puściłem, w zasadzie napuściłem ją na to, żeby pozdobywała jakieś informacje, żebyśmy mieli prywatne, tak, jakieś historie jak z łzami
szantaży,
Rafał.
Mały szantażyk.
Ja chcę na trójkę, Rafał, z matmy, wiesz, tak.
Bo ujawnimy mokre gacie.
Mokre gacie, historia tak, jak miał 10 lat, tak. Te wszystkie historie, powyjmujemy je, same haki będziemy mieli. Dokładnie, ale o to mi szczerze chodzi. Powiedziałem Oli, Ola, zdobądź mi takie historie.
Brudy, dawaj.
Tak. A i wiesz, i ona powiedziała, no jak mam to zrobić? Ja mówię, no po prostu powiedz, że gdzieś tam się koszykówką interesujesz. Nie wspominaj, że masz
człowiek.
Chłopaka, który współprowadzi podcast dla 5 milionów osób i to pójdzie w eter, wszyscy będą o tym nie mów.
Ale czekaj, to 3 miliony nam spadło sprzed 2 tygodni?
Tak, u nas fluktuuje bardzo, w zależności od tego, co powiemy.
Maćku, rozmawiamy o koszykówce.
Dobrze, mój drogi, a propos koszykówki, wczoraj mówiliśmy o koszykówce, mówiliśmy o żywej koszykówce, tej żywo granej, ja ci tam w pewnym momencie zacząłeś zastanawiać nad czymś, pamiętam, chciałem uciąć, ale mieliśmy od razu może nie od razu, 3-4 godziny po nagraniu podcastu zadzwoniła do mnie jedna z figur polskiej koszykówki.
Retorycznych.
Nie retorycznych, praktykujących polską koszykówkę.
Polscy koszykarze to figury retoryczne, no ale dobrze.
Zadzwoniła mi
teraz
jedna z osób bardzo,
bardzo
blisko związanych i powiedziała, że jest tak, a propos skautowania rywali, to o czym ty mówiłeś,
bardzo ciekawe.
Że faktycznie trener
Łoboda.
Trener Łoboda ma to gdzieś, generalnie.
Dlaczego? Dlaczego masz to gdzieś? Kasper Dudek rzuca jumpera za 3 in your face. No.
Tak, nie wiesz co się dzieje,
tak,
dlaczego?
Tak się nie broni. Tego nie możesz Łoboda powiedzieć, bo się boisz.
Wywnioskowałem z informacji, które pozyskałem, że trener Łoboda prowadzi dużo grup. Po prostu ma dużo różnych meczów i on tak wchodzi z meczu na mecz. Przeciwko gramy, kobiety, Norwegia, dobrze, pak, koszykówka, tak, dobrze, gramy. I tak jak ty mówisz, że spędza pierwsze 5 minut na orientowaniu się, co gra rywal, tak?
Ma tak zwane wiele grup kolonijnych.
Ale gdyby tylko ta informacja została przekazana przeze mnie, byłoby to przekazywanie opinii, a no, opinie wystarczą nasze, twoje i moje w podcaście, więc nie chodzi o przekazanie opinii. Jest tak, jak w drugiej lidze, że każdy mecz na poziomie drugoligowym, czyli trzecioligowym, trzeba nagrać. I ten mecz trafia na serwer i z tego serwera można sobie mecz pobrać. Te mecze wiszą przez 5 kolejek i można się do takiego meczu przygotować.
Aha, ale wiesz, jak grasz mecz i rewanż, no to nie jesteś... Aha, w sensie, że możesz obejrzeć, rozumiem.
Mecze,
pięć ostatnich meczy Księżaka można było obejrzeć.
Dokładnie, można było nawet od pierwszej kolejki obejrzeć wszystkie mecze Łowicza, mieć zgrane na dysku. To się kupuje nowy dysk. Bo córka używa, wiesz, to też nigdy z dyskiem nie wiadomo, wiesz, zapchany dysk, wspólny rodzinny komputer. W końcu to tylko Legia 2, czego tutaj oczekiwać.
No, dla niektórych aż, no.
Mhm. Takie małe netbooki Acera.
Tak, brak talentu niestety.
Brak... No nic, w każdym razie, no, komuś się nie chce tutaj. Taki jest...
Komuś się nie chce.
Komuś się nie chce, trenerze EU.
Wiesz, mógłbyś pomyśleć, ta druga Legia może być taką wylęgarnią talentów, można ogrywać, można... Nie, gra Linowski z Sulimem, którym nic nie można powiedzieć.
O tym... Dobrze.
Fantastyczny mecz Telmetu. Zaskoczenie. Wyszli z minus 18, skończyli na minus 2. Ale ran. Brawo.
To są piękne.
Nie, Monako.
Pocieszenia.
Monako to nie jest przypadkowy klub. Zespół, który ma 13-1 bilans, więc tak jak o ile Stelmet można powiedzieć, że szczęśliwie wyszedł z grupy, robiąc w styczniu ran 4-0, no to o tej pewnej przypadkowości Monako nie można mówić. Zlekceważyli, czegoś zabrakło. Rewanż za tydzień.
A propos Monako, bo rozumiem, że koszkarze z Monako zarabiają w diamentach. Kto przychodzi na mecze Monako w piłkę i w kosza? Przecież tam wszyscy to burżuje.
No to co?
Brońmy burżui. Burżuj też może mecz obejrzeć w liczbie 20 tysięcy, tak? Na piłkę.
Ale
nożną.
Maciek, ale pewnie coś złego w tym, żeby
nie żartuję. Nie, nic złego. Po prostu chodzi mi o to... Nie, absolutnie nie, nic złego, żartuję.
To jest pejoratywne, to taki element polskiego rapu. No.
Masz odpowiedź, dlaczego to aha, w ten sposób użyłem. To przedziwiłem, jest to elementem tak, szczecińskiej sceny.
Mnie to zawsze tak śmieszy, że
Robin Hood, znasz historię?
Znam.
No,
mało jadł.
O to chodzi. Mój drogi, nie, chodzi mi tylko o ten koncept, że Monako zamieszkuje bardzo duża liczba osób bogatych i teraz rozumiem, że na mecze Monako w piłkę nożną przychodzą ludzie. I moje pytanie jest takie, czy Monako kibicuje samo Monako, czy też dojeżdżają z innych państw?
Nie, myślę, że dojeżdżają, nie wiem.
Dojeżdżają. O to mi chodzi właśnie. Tylko czy zbierzesz 40 tysięcy osób na stadion w Monako?
Jestem ciekaw, jaka jest frekwencja. Jakby ktoś tak blisko tego nie śledzę.
No właśnie to.
Jest, bo tam jest mieszkańców Monako, oczywiście nie jest zbyt dużo, pewnie znacznie więcej jest tak zwanych rezydentów podatkowych, ale nie wiem, czy oni koniecznie przychodzą na mecze. Nie wiem, jaka jest frekwencja.
Dobrze, to puszczamy w eter, jaka jest frekwencja na meczach Monako, kto przychodzi. Przekrój społeczny generalnie.
Jaka jest fluktuacja?
Ile osób...
Czy się przychodzi tylko w garniturze, się przychodzi, czy się przychodzi od razu z kasynka?
Ile osób z 9 piętra bloku, na blokowiskach, na przedmieściach Monako jest. Mój drogi, dobrze, widziałem komentarze Denisa Urubko, które znowu mnie zaatakowały, gdy próbowałem jeść. Widziałeś te komentarze? Są to komentarze szkalujące nasz kraj.
Szkalujące oczywiście polską ekipę, organizację, personalny koncert z panem Bielickim. Tak. Nie dawali mi schodzić, oszukiwali mnie.
Chcieli mnie zostawić.
Jak chciałem działać, pogoda nie była taka zła. No,
zabrali mi internet, bo pisałem, a to nie ja pisałem ponoć.
Internet. No. Tak, bo pisałem brzydkie rzeczy na temat pana Krzysztofa.
Ja myślę na końcu, że to się wszystko na końcu rozbija głównie o ten internet. Że człowiek pozbawiony internetu przestaje być człowiekiem, traci wszystkie swoje wartości, które przystosowują go do życia w społeczeństwie, komunikacyjne, wartości, wiesz, bycie miłym, przestaje być miły, staje się być zły.
Nie, ja myślę, że zawsze w przypadku Denisa Urubko to jest akurat
staje się zły.
Brak wyniku sportowego i frustracja z tym związana, że wiesz, no nikt nie chciał po śmierci Mackiewicza, nikt nie chciał ryzykować, a Bieliński zwłaszcza, kolejnego sztywnego himalaisty. No więc ta akcja była moim zdaniem od pewnego momentu trochę taka pozorowana. Tak coś robimy, ale w sumie ta pogoda jest fatalna. Nie, lepiej zejdźmy. Takie było bardzo to zachowawcze. No, Urubko ma w sobie taki gen zdobywcy, gen sportowca, człowieka, który jest nakierowany na sukces i jego, myślę, czy po dwóch miesiącach tego strasznie wszystko sfrustrowało. W sensie, że tam się obiektywnie tam się niewiele działo. Także to była taka akcja troszkę w górę, dużo w dół. Mhm. I w pewnym momencie on, mówię, no to ta cała jego akcja na końcu jest pewnego rodzaju takim protestem i manifestem przeciwko tej, no nie wiem jak to nazwać, no w sumie potem pseudowyprawie bym powiedział, czy takim no ducha nie gaście, ale widać było, że ta wyprawa się gdzieś rozpłynęła. Więc nie, no oczywiście lepsza jest sytuacja nie zdobyć góry i mieć wszyscy, że wszyscy wracają do domu, niż zdobyć i mieć do tego trzech nieżywych ludzi, więc...
To jest pytanie, czy to jest faktycznie lepsze.
Tylko, że to się...
W dzisiejszych czasach.
Wolałby zdobyć, a nie dla mediów.
Jeśli ja bym przeżył, to zakładam, że ja wracam, ja przeżyłem, trzy osoby, ja wszedłem, tak? Ja wszedłem, trzy osoby zginęły, niż nikt nie wszedł i wszyscy żyjemy.
No tak, ale no mówię, no moim zdaniem zdecydowała na koniec jakaś chłodna kalkulacja. Mm-hmm. Po prostu.
W dodatku, jeśli on mówi, że nie chciałem brać radiotelefonu, bo bałem się, że członkowie wyprawy będą znów mnie okłamywać, tak jak zwykle podczas całego pobytu i każą mi zejść na dół, może mu faktycznie wisiało to, kto przeżyje, kto nie. Znaczy on chciał przeżyć.
On postawił wszystko na jedną kartę. No nic nie udało się. No. Słuchaj, ja go rozumiem, w sensie byłbym ostatnią osobą, znaczy nie jestem w stanie o nim złego słowa powiedzieć.
Bardzo się cieszę.
Bronię urubki w tej sprawie, bo wiem, jak to są moi rodacy. No.
Rozumiem.
On jest sportowcem, jest absolutnie szalonym człowiekiem, no więc i ogromnym indywidualistą, bo nie wiem, czy wiesz, to też taka
maluje.
Zabawna informacja. Nie. Jakaś zabawna informacja, że on wyszedł. Że wyszedł z tej bazy i tak wiesz, tak trochę nie bardzo wiadomo było, gdzie jest. I okazało się, że zrobił jakiś taki trekking, wiesz, 100 kilometrów, odnalazł się tam po 4 dniach, napisał, że wszystko jest okej, okay, jest tu i tu. Czyli krótko mówiąc, tak go to męczyło, że musiał to rozchodzić. Tak go musiała, wiesz, że jest to ten. Mhm. Albo Polacy powiedzieli, że nie, transportu w drugą stronę, kolego tak, Urubko,
nie dostaniesz.
Na nóżkach.
Zdejm buty.
Także mówię, wybitny sportowiec, wybitny.
Przejdźmy do NBA, mamy kilka rzeczy. Rzecz, która bardzo, bardzo... Bardzo mi się podoba na pierwszy rzut oka, możemy ją przemyśleć. Chicago Bulls w trakcie przerwy na Weekend Gwiazd ogłosili tuż przed... Pamiętasz, jak mówiłem ci, że nie ma żadnych informacji?
Tak.
Wtedy, pamiętasz, jak nie było trade deadline? Tak. Się żaliłem, że taka cisza, pustka. Jedną z informacji była ta, jedną z głównych informacji trzech, czterech, poza tym, że Bobcats szukają nowego GM-a, była ta, że Robin Lopez nie będzie grał do końca sezonu.
Tak?
I że Justin... Będziemy tankować Robinem Lopezem i Justin Holiday też nie będzie grał. Okazuje się, po tygodniu to więcej niż tydzień już minęło. Po dwóch tygodniach, zdecydowanie więcej niż tydzień. Po dwóch tygodniach tak wolno czas leci. Albo szybko. A w głowie się wydaje, że wolno. Może to jest problem. W każdym razie, Robin Lopez nie gra w żadnym meczu. Ja już go zwolniłem z naszej ligi fantasy. Justin Holiday z kolei gra w meczach, w których Zach LaVine nie gra, bo Zach LaVine nie gra w back-to-backach. I mamy taką informację z dziś w nocy. NBA wystosowała ostrzeżenie do Chicago Bulls na temat dawania odpoczynku zdrowym graczom. I teraz zespół planuje zacząć grać bardziej ekstensywnie Robinem Lopezem i Justinem Holidayem. Czyli wracają chłopaki, będą grali. NBA przeciwko tankowaniu. To jest otwarte.
Czy wystosowano takie samo pismo w sprawie Luola Denga?
Ostatnio Luke Walton powiedział, że Luol Deng jest nadal fantastycznym koszykarzem. Ja nie wiedziałem, czy żartował. Nic o tym nie wiadomo.
Nie, bo pewnie lista tego typu, że tak powiem, wezwań do stawienia się na płycie boiska powinna być zdecydowanie dłuższa.
Tak, ale powiem ci, to jest ciekawe, bo Robin Lopez, to cię zaszokuje cię, Robin Lopez jest lepszym graczem niż Luol Deng.
Halo?
Halo, słyszysz mnie?
Tak, jestem.
Halo, zaszokuję cię, Robin Lopez jest lepszym graczem niż Lou Waldeng. Poza tym do Lakers się ciężko przyczepić, bo wygrywają mecze. Akurat przegrali tylko jeden mecz po All-Star Game. W każdym razie, jak spojrzałem na to, że Chicago Bulls będą tankować Robinem Lopezem, to wiedziałem, że coś się święci, że coś wyjdzie. I teraz okazuje się, że Robin Lopez stanie się twarzą walki NBA z tankowaniem. I teraz zaraz się będą śmiać, już się śmieją w internecie z Robina Lopeza. W każdym razie, to jest pytanie, tak jak powiedziałeś, czy NBA powinna się wtrącać i teraz do którego punktu powinna się wtrącać, bo może powiedzieć, dobrze, Lou Waldengiem też musicie zacząć grać. No tylko, że widzisz, to Lou Waldeng grał w tym sezonie 20 minut, więc on nie grał, tak? Robin Lopez był starterem i nagle przestał być kompletnie, grał po 30 minut i nagle przestaje grać, mimo tego, że jest zdrowy. To jest alegoryczna sytuacja z tym, co się stało w Phoenix Suns rok temu. Wtedy NBA nie oponowała.
To jest oczywiście bardzo ciekawe pytanie, jak głęboko NBA może wchodzić w pewnego rodzaju myśl szkoleniową. No, daliśmy, grał Lopez, to wszystko nie wychodziło, teraz będziemy testować Felicio, a Lopez sobie posiedzi. Znaczy, dochodzisz do takiego stanu, kiedy komisarz NBA zaczyna dokonywać oceny, który gra jest lepszy.
Jest dobry, tak. Póki co bardzo mi się podoba jest to, w jaki sposób ocenił.
Ja wiem, ale czy on to powinien robić? To jest moje pytanie.
No tak,
to jest rola komisarza takiego na zasadzie, dlaczego on nie gra? Proszę, żeby on grał.
Tak.
Ja chcę, żeby grał 30 minut.
Natomiast nie wydaje wiem, mi się, jest... wiem, że to jest takie luźne, pływa, nie wiadomo w jaki sposób to teraz wziąć i dookreślić. Tak. Powiedzieć, tacy gracze, nie ma... jeśli zagrałeś tak. tyle meczów w tym i przestałeś nagle grać, a jesteś zdrowy.
Tak.
Wprowadzanie kolejnego przepisu na to. W każdym razie, tu gdzie siedzę, podoba mi się to, że NBA zareagowała na to, bo to jest to faktyczne
otwarte.
Tak, znaczy w tym sensie, że zrobiła to dobrze. Robin Lopez jest faktycznie dobrym graczem. Justin Holiday nie jest dobry jak Robin Lopez, też jest dobry graczem. Oni nie mają, wiesz, to też jest to, że zamiast Robina Lopeza gra Cristiano Felicio, który był w G-League przez moment w tym sezonie. Więc wiesz, to też jest tak, że zobacz, kto nagle zaczyna grać za niego. Ta historia ma ręce i nogi. Ten Justin Holiday może mniej, ale to, że... Śmieję się z tego, ale Robin Lopez stanie się twarzą walki z tankowaniem. Kto się będzie śmiał z Robina Lopeza? Kim jest Robin Lopez?
No dobrze,
co zrobił w swojej karierze?
Wiesz, Maciek, ja jestem absolutnie... Aha. Ja jestem... zgadzam. W sensie z taką próbą rozwiązania tego problemu, bo za chwilę Robin Lopez dostanie list i wezwanie do tego, żeby grać dobrze. W sensie nie możesz popełniać 6 strat, nie zbierać, nie blokować, nie bronić, chodzić po boisku. Musisz robić więcej kilometrów, musisz celniej rzucać, musisz trochę zastawiać się ciałem. No wiesz, gdzie jest granica tego, kiedy komisarz ci zaczyna mówić, jak ty masz grać, albo co ty masz grać, jak daleko to ma iść? Uważam, że to jest sztuczne i to jest po prostu nie... Z tym problemem trzeba się rozprawić na innej płaszczyźnie, no, a nie na płaszczyźnie takiej, bym powiedział, wskazywania palcem, kto co ma robić. No. Zmień zasady draftu. No.
Czy to nie jest tak, że mówiliśmy już, chyba że się nie zgadzasz teraz, przy okazji tego w zeszłym tygodniu, o tym, że drużyny potrafią tankować i czym jest tankowanie. Moim zdaniem zawodnicy nie grają źle, bo mają grać źle. Nie wyjdzie na parkiet i nie będzie specjalnie kasztanił rzeczy. Chyba że mu trener powie, zdarzy się sytuacja w ostatnich 25 sekund przed końcem, słuchaj, zagramy izolację i trener wie, że izolacja może nie jest najlepszym pomysłem na kończenie meczu, ale poczekaj, bo teraz przyszedłeś z tego, co się wydarzyło, do tego, że zaraz NBA będzie sprawdzać, czy Robin Lopez gra dobrze, tak jakby Robin Lopez miał wyjść na parkiet i grać źle, dlatego że Chicago Bulls tankuje. Moim zdaniem takie rzeczy się nie dzieją. Że koszykarze grają specjalnie źle.
Ale wydaje mi się, że wiesz, że wystarczy być dobrze. Znaczy, wiesz, wystarczy odpuścić obronę i właściwie jest po meczu. No. Tak udawać w obronie, być spóźnionym ciągle. Być te 2 metry odrzucającego gracza zamiast siedzieć mu na twarzy. No. Są takie małe rzeczy, które powodują... Czy też powiedzieć, że gracze tego nie robią? W sensie, że zawsze grają na 100%? No nie grają na 100%.
Może... Masz argument.
Tak trochę wiesz.
Robin Lopez nie będzie grał na 100% w obronie, będzie grał na 80% w obronie.
No,
jak to liczyć? No, może w ten sposób Chicago będzie.
Podniesie rękę i tam, ale
super.
Nie pójdzie do bloku.
No, bardzo fajnie. Cieszę się. Teraz się cieszę, jeśli mamy rozpatrywać to pod względem tego, jak koszykarz gra w obronie i ją ewaluować dla Chicago Bulls, którzy są 19-42, to róbmy to.
Przez 55 spotkań był tak, aktywny, miał tak, tam to, tak. Zrobimy to i teraz mu spadło. No i w związku z tym, drogi Robinie Lepecie, musisz poprawić. Tak. Nie, no to przepraszam.
Dlaczego przepraszam? Największą bolączką fanów tego sportu od lat jest to, że nie potrafią ewaluować obrony. I nie mają dobrych statystycznych źródeł do tego, żeby to robić. Ponieważ nie powstało coś takiego jak jeden zbiorczy defensywny rating. Trzeba się czepiać różnych rzeczy. Więc gdybyśmy mieli wszyscy nagle śledzić obronę Robina Lopeza, to wyszłoby nam wszystkim to na dobre. Byśmy więcej wiedzieli.
Nie, no to na pewno.
Inna rzecz, że trzeba oglądać Chicago Bulls. Wtedy ten zespół. Wiesz co, zobaczymy, czy to dalej pójdzie, bo to też, wiesz, to też ważna rzecz jest ta, że to jest ostrzeżenie. To jest ostrzeżenie dla reszty zespołów. To jest ostrzeżenie.
No dobrze, Tylko mówię, ono jest, moim zdaniem, ono jest nieegzekwowalne na koniec.
Dobrze. Markel Fultz nie jest wciąż blisko powrotu do gry. Każdy tydzień przynosi informacje o tym, że Markel Fultz nie jest blisko. Każdy tydzień przynosi nowe klipy rzutu Markela Fultza, które są szeroko analizowane w internecie przez głównie niespecjalistów od rzutu. Wygląda na to, że Markel Fultz nie wróci w tym sezonie do gry.
Ja mam Markela Fultza w mojej fantasy i nie zamierzam go dzwonić do końca sezonu. Jest to taki mój... oznaka takiej mojej wierności.
Albo kotwica, pokazania, która ciągnie cię na dół.
Tak. Nie, że ciągnie mnie na dół, ale że tak powiem, i co z tego, jak trzeba też mieć jakieś wartości.
Aha, i... czyli wierzysz, tak? Znaczy, chcesz, nie, żeby był wierzę, w tym składzie razem, żeby poszły.
Nie zgadzam się na to, co się dzieje z Markelem Fultzem w Filadelfii, pozostając solidarnym 2010, jestem z nim do końca. Nawet gdyby mnie to miało kosztować ostatnie miejsce w lidze, to go nie zwolnię.
A i mogą się pojawić zarzuty o tankowanie z twojej strony. Teraz, reszty ligi, że robisz to specjalnie. Trzymasz gracza, który nie gra.
Aha, prawda. Tak. To faktycznie. To proszę jakiś list, żeby komisarz do mnie napisał. Panie komisarzu, proszę.
Mhm. Dobrze. Kevin Love, tak przejdziemy dzisiaj, środek tygodnia, tak, przejdziemy przez kilka newsów.
To jest niesamowita historia. Opowiedz może więcej, co to jest.
Kevin Love opublikował list na Players Tribune. Nazywa się Everyone is going through something. Każdy przez coś przechodzi.
Ale nakręci się do tego film taki animowany i on też dostanie Oscara. Uważam, że Kevin Love na gali byłby świetny. Mucha, smoking. Wiesz, on by powiedział...
Dokładnie tak by zrobił. Ja czułem, że tak właśnie go zacytuję, że te słowa Kevina Love'a wyjmiesz. Dokładnie te. Że wyjdzie z... Umiem bronić. Dobrze. Przepraszamy.
Dobrze, ale co to jest za przypadłość, od kiedy ona się pojawiła i czym się przejawia?
W grudniu. W meczu przeciwko Atlancie. W grudniu? Na początku sezonu. W meczu przeciwko Atlancie, Kevin Love dostał ataku paniki, który to atak paniki jest rzeczą, z którą nie tylko Bogusław Linda miał problemy w filmie Kobiety Mafii, ale myślę, że niektórzy, może nie chcę powiedzieć, że każdy, bo to widzisz, o to chodzi właśnie. I opisał ten atak paniki, swój atak paniki i jak poważne to było. Całą historię opowiem. Czego się bał? No, bał się tego, co Dennis Schroeder ma tutaj na czole, wiesz. To jest jakieś voodoo rzeczy, nie wiadomo, co to się dzieje, wiesz. Czemu tu ma czarne, a tu nagle nie ma czarne, o co chodzi? Bał się Mike'a Muscali, jego polskich korzeni. Grali przeciwko Atlancie, więc staram się żartować. Mike'a Budenholzera, oddechu się bał. Bał się...
Zastanawiał się, gdzie ma szyję Kent Bazemore.
Tak, że to się stało z szyją Kenta Bazemora. Upside'u Toriana Prince'a. Ersan Ilyasova jeszcze grał wtedy, więc nie trzeba mówić, no tak, czego się bał.
Czy on gra w masce? Człowiek nie może być tak brzydki.
Tak, zastanawiał się, kto odessał tłuszcz z Johna Collinsa. Bał się, wiesz. Zastanawiam się, czy jest jakiś freak show, czym jestem. Czy to jest 11, 12 sezon Archiwum X skręcony właśnie tutaj. Miał atak paniki. W każdym razie Kevin Love, nagle jego serce zaczęło mocniej bić, musiał udać się do szatni w pewnym momencie. Opisuje to przeżycie dokładnie, stało się to już tam na początku trzeciej kwarty, ale czuł, że już w drugiej kwarcie coś jest nie tak, nie grał dobrze. Mówił o stresie nie tylko związanym z zawodem, jaki uprawia, tylko z pozaboiskowymi rzeczami. Zdecydował się o tym napisać, dlatego że jego zdaniem...
A, jako forma terapii, tak? Że wyjść z tym do ludzi, ludzie do ciebie przytulą.
Co jest to reakcja na to, co DeMar DeRozan zatwitował? Tak myślę, że to jest ciąg. Że DeMar DeRozan taką inspiracją dla niego i to, co DeMar DeRozan publicznie powiedział w zeszłym tygodniu w wywiadzie z telewizją z Toronto, odnośnie tego tweeta, który wrzucił, pamiętasz, w trakcie Weekendu Gwiazd. My chyba siedzieliśmy, to był ten dzień, co my siedzieliśmy, byliśmy na imprezie w sobotę wtedy, w sobotnie konkursy i DeMar DeRozan wrzuca tweet o tym, że nie pamiętam treści tweeta, ale sugerujący to, że ma kłopoty z depresją, że nie czuje się dobrze i fantastyczna reakcja ludzi na ten tweet, absolutnie cudowna. I potem były słowa DeMara DeRozana, wypowiedź dla telewizji kanadyjskiej, trwająca przez minutę, półtorej minuty o tym, o jego zmaganiach się z złym samopoczuciem. Nie było w niej nic.
Czyli refleksja jest tak, że pieniądze i koszykówka szczęścia nie dają.
Nie było w niej nic. Ponoć powyżej poziomu, teraz muszę sobie przypomnieć, 200 tysięcy dolarów. Ponoć powyżej jakiegoś poziomu przychodów pieniądze już nie dają ci szczęścia, ale nie wiem, nie chcę mówić o sumie, bo jeszcze pan Jarosław Gowin powie, że to jest wyżej, Sylek. To jest wyżej, ten poziom, że pieniądze nie dają szczęścia jest zdecydowanie wyżej, powiedział Jarosław Gowin i przegrał wybory dla swojej partii. Mój drogi, chciałem skończyć. Atak paniki, rzecz, która się dzieje wśród ludzi, ja mam znaczy jest przypadłością, mam kolegę, który na atak paniki, na ataki paniki cierpiał, to jest, Boże, 2018 rok, już 15 lat temu i nie mówił o tym, mało kto o tym wiedział. Jak mi o tym zaczął mówić, mimo tego, że był moim bardzo dobrym kolegą, to długo to trwało, zanim się przyznał do tego, ukrywał to.
Myślałem, że coś zjadł.
No brał tabletki, różnego rodzaju rzeczy, ale ukrywał się. Pamiętam, jak on do tego podchodził i reakcja na ten tekst Kevina Love'a można opisać dwoma zdaniami. Kevin Love na Twitterze zareagował: wow, nie umiem nawet... I can't even describe how grateful I am for the love and support. Support. More than anything.
Od rodziny było.
Dalej mówię, more than anything. It's been amazing to see you tell your own stories about mental health. Generalnie chodzi o to, żeby mówić o...
Jaki jest hashtag? Love to? Czy... Me too? Love to? Co jest? Panic to? Don't panic alone? Jaki jest ten?
Powiem ci tak, nigdy nie jest za późno, żeby o takich rzeczach zacząć mówić. Mnie osobiście... dziwi mimo wszystko to, że mamy rok 2018 i mówimy o tych rzeczach dopiero teraz.
Jest to troszkę wstydliwe. Na południu Polski, czy tam w tym by się powiedziało, że to trochę pedalskie.
Tak, że nie jesteś mężczyzną. I Kevin Love o tym pisze. Kevin Love o tym pisze, o tych ideałach, wiesz, ideałach męskich. No prosty przykład. Pokolenie naszych ojców, twoich ojców, mojego ojca, mój ojciec. Pokolenie, które nie nauczyło się swoim synom mówić kocham cię. W większości. I to nie tylko w Polsce.
Nie było tak źle.
Wiem, nie było tak źle, ale w większości. Zimny ojciec. Teraz proszę, każdy swoje osobiste historie z ojcem.
Każdy raz tak się zadumał.
To bardzo dobrze, że powiedział o tym otwarcie. Mnie najbardziej urzekł fragment, gdy cytuję ten moment, gdy to się zaczyna dziać, gdy ten atak paniki nadchodzi i on czuje i stoi w kręgu obok Tyrona Lu i obok Larry'ego Drew, to jest timeout, i pisze, że i nagle trener zaczyna mówić do nas, co mamy zrobić w obronie, gdzie mamy być na parkiecie, ale przyznam, że tego nie słyszałem. I tak sobie pomyślałem, że to jedno zdanie opisuje cały sezon Cleveland Cavaliers. Ale to jest żart, nieładny, śmieję się z Kevina Love'a.
Nie,
ale ludzie mają atak paniki.
Ale to jest pytanie, czy to jest to jest jakaś PR-owa zagrywka. Ja też jestem taki sceptyczny.
Wiem, my jesteśmy taki... zbyt cyniczni. Wiesz co, ja byłbym mniej cyniczny niż teraz jestem, jeśli kogoś irytuje na przykład to, co ja powiedziałem przez ostatnie 3 minuty. Ja przyznam ci szczerze, byłbym mniej cyniczny w 2013-2012 roku, tak? Wydaje mi się, bo to jest coś, co w moim życiu dyskutowane było obok mnie bardzo często. Zdrowie psychiczne. I to jest psychologia, psychika ludzi, to jest coś, o czym gadaliśmy cały czas. I dużo rzeczy mogło się już wydarzyć wcześniej. Dobrze, że one się dzieją teraz. No. Dobrze, że one się dzieją teraz. Jeśli to poruszy, wiesz, więcej osób do tego, żeby nie bać się przyznać, że czasem ze mną się dzieją dziwne rzeczy i wtedy idę do rogu. Bo mój kolega na przykład znikał z pokoju nagle. Ja nie wiedziałem, co się działo, mimo tego, że byłem bardzo dobrym kolegą. Wiesz, nie wiedziałem, co się z nim działo. I tak spędzaliśmy czas, a jak mówię, i nagle znika z pokoju, albo dziś się nie możemy zobaczyć, albo coś. Co się działo? Wiesz? Że nawet, wiesz, wydaje się, bliskie relacje nie prowadzą do tego, że ktoś się otworzy w tej kwestii przed tobą i powie. Wiesz, wtedy, jak już wiedziałem, to wiedziałem, że na przykład teraz mu tabletki przyniosę, podam mu, nie było, wiesz, stresu takiego, wiesz. Reakcja zwykle była taka, że spędzał kolega dobrą godzinę odpoczywając na łóżku, po prostu leżąc. Tak reagował na takie napady.
Czy było to wtedy, kiedy trzeba było coś zrobić? Dobra, żartuję.
To też z drugiej strony jest to osłabiające, bo potrafi ci zepsuć dzień kompletnie. Miałeś jakiś plan na dzień i nagle atak paniki i koniec. Jesteś rozłożony na deski fizycznie, nie masz siły.
Depresja, śmiejemy się, że depresja jest taką, czy tego typu, powiedzmy, zaburzenia psychiczne są dzisiaj poważną problemem społecznym. To nie jest tam, tak jak mówię, jakaś tam migrenka, czy globusik, tylko to jest taka poważne schorzenie społeczne. No i to tak można powiedzieć, że to jest taka choroba, przesadą jest nazwanie tego chorobą zawodową, ale w pewnych kręgach tego typu nazwijmy to przypadłość się coraz częściej zdarza. No. Wypalenie zawodowe.
Żyjesz w stresie, tak, masz jakieś osobiste...
W stresie podejmujesz decyzje, jest ciągle na silniku, wracasz do domu, jest, no, człowiek odczuwa pewnego rodzaju słabość i musi się jakoś tam rozweselać. To na ogół depresja jest początkiem gorszych rzeczy.
Tak. Miałem osobę bardzo blisko związaną ze mną, która 20 lat temu z hakiem miała kłopoty z depresją. I można sobie z tym poradzić. To też nie jest tak długotrwające.
Nie, ale wiesz, ale nie, to jak tego,
można sobie
jak
z tym tego poradzić. Wiesz,
można sobie z tym poradzić.
Samemu nie, trzeba korzystać z pomocy specjalistów. W ten sposób. Żeby nie myśleć sobie, że... I to też jest ważne, żeby o tym mówić, żeby się nie zamykać z tym, nie oczekiwać przede wszystkim od bliskich zrozumienia, ale też wyjść poza to, wyjść poza kokon swojego domu i pójść do specjalistów i z nimi... Widzisz, ale są obszary, nadal będą obszary na tym świecie, jak zauważyłeś, które zareagują na to, trzeba zacisnąć pasa i wziąć się, kurwa, w garść.
No tak.
To będzie reakcja. Clint Eastwood nigdy nie poszedłby do psychiatry.
Chyba, żeby go zastrzelić,
tak. Dokładnie. No. Ja myślę, że też jeśli... I to też jest taki, wiesz... To też jest taka historia związana z wieloma rzeczami na tym świecie. Ja nie potrafię powiedzieć, jak będzie. Ale nie wydaje mi się, że nastąpi kiedyś taki moment w historii ludzkości, gdzie tej dyskusji nie będzie i nie będzie ludzi, którzy będą mówić zaciśnij paca, zaciśnij pięści. To jest, powiem coś ryzykownego, możemy rozpętać tę dyskusję. To jest związane z dobrobytem społecznym, z tym, na co masz pieniądze, z twoimi prerogatywami. To, co masz w głowie. Jeśli jesteś biedny, to będziesz zaciskał pasa cały czas i nie patrzył na to, że masz atak paniki.
A nie, no to na pewno, no to oczywiście.
To tak przeszedłem przez kilka, wiesz, bo jest generalnie takie wrażenie, że kiedyś do tego punktu wszyscy dojdziemy i to jest ten punkt. Niekoniecznie. No nie tak, nie. To jest błędne myślenie w wielu kwestiach. Ale widzisz, to jest już osobny podcast, to jest podcast o tym, jak będzie wyglądał świat za 50 lat.
Tak, prawdopodobnie będzie wyglądał dokładnie tak samo.
Wiele rzeczy się nie zmieniło. Ale dobrze, no, Kevin, że mówisz.
Będą biedni i bogaci, no to się raczej nie zmieni.
Przygotuj się na memy, Kevin. Świat jest mimo wszystko.
Bogaci będą nadal chodzili na
mimo wszystko, Monaco. Świat jest jednak, kurczę, widzisz. Nie, tak. Houston jest pierwszym zespołem, który wygrał w tym sezonie 50 zwycięstw. 33-1, gdy jest Chris Paul, Clint Capela i James Harden. Pamiętasz, mówiłem w grudniu, że Houston jest lepsze niż Cleveland. Chciałem tylko sprawdzić, jest lepsze niż Cleveland.
Jest, dziękuję.
Dobrze. Houston, dobrze, zostawimy Houston. Oglądałem ten mecz Houston z Oklahomą. Absolutnie dominujący performance Houston Rockets prowadzili przez cały mecz od końca pierwszej kwarty 10-15 punktami. Thunder zdobyli dużo punktów w zasadzie, gdy przegrywali już różnicą 15 punktów w czwartej kwarcie. Zdobyli dużo punktów wtedy. Na początku czwartej kwarty mieli jeszcze 80 punktów. I to był taki mecz, który fajnie pokazał, że Houston nie dlatego jest według niektórych, a według wielu jest niedaleko poziomu Golden State Warriors. Nie dlatego, że jest, przynajmniej takie moje zdanie jest, patrzysz, efektywność defensywna. Efektywność defensywa, obrona, to sprawia, że Houston. Ten mecz fajnie to pokazał. Oklahoma nie mogła nic zrobić. Houston broniło ich jak Golden State Warriors. Bo to, że Houston mogło być zespołem, który będzie zdobywał 130 punktów na mecz, tak jak chyba, nie wiem, w preseason to robił, to widzieliśmy już w zeszłym sezonie, gdy ten zespół potrafił zdobywać masę punktów. Ale w tym... A to z kolei widzieliśmy już chyba, pamiętasz, w pierwszym meczu z Warriors, jak okazało się, że Houston ma obrońców. Houston będzie bronić. I teraz Houston broni. I Houston broni i robi rzeczy w obronie, które Golden State Warriors robią.
Tak, to jest, powiem ci, że to jest dla mnie zaskakujące, bo Mike D'Antoni nigdy nie był... Nie ma tej takiej, powiedziałbym, łatki defensywnego trenera. Mm. No, zawsze uważałeś, że u niego wygrywanie polega na tym, że rzuca więcej koszy niż inni, bo gra szybciej, bo ta jego taktyka opiera się jakby od drugiej strony. No, ona zakłada, że po prostu włożysz do tego kosza więcej punktów. Natomiast obrona jest tam marginalizowana. A tymczasem okazało się, że on również potrafi ten zespół, mając odpowiednich wykonawców, no bo tak, co by nie powiedzieć, ma takich graczy, oni są trochę średnio są takimi two-way playerami, ale być może to w tym układzie, gdzie masz tylu graczy ofensywnych, nie jest aż tak potrzebne, bo masz, już ja wiem.
Wiesz co, to perfidnie było widać w tych dwóch ostatnich meczach, to co chcesz powiedzieć, że oni nie są takimi two-way playerami, masz na myśli Bamute, masz na myśli Takera, Ariza jest two-way, bo trafia za trzy.
Ariza jest two-way.
Ale było perfidnie widać w tych meczach, które teraz Houston grało, poprzedni mecz z Bostonem i ten mecz z Oklahomą, jak perfidnie zostawiają bez krycia Takera i mniej Bamute. Taker oddał chyba 3 trójki przez pierwsze 4 minuty meczu. Że tak, wychodzimy obroną, że będziemy ten pick and roll bronić, że będziemy zostawiać Takera wrogą. Teraz gra w pierwszej piątce. I Taker będzie musiał trafiać te trójki, ale Taker rzucił też airbola w 5 minucie meczu. Ale takiego airbola, że oddawał trójkę, której nie powinien nawet oddawać. I to jest tak, że w Houston jest absolutnie zielone światło. Kto powiedział to w podcaście? Daryl Morey powiedział to w podcaście z Zakim Lowe, że u Mike'a D'Antoniego, jeśli zrezygnujesz z rzutu za trzy, to siadasz. Jeśli rzucisz za trzy i spudujesz, to grasz dalej. No, taka jest generalnie zasada. W sensie musisz grozić rzutem za trzy.
Tak.
I to fajnie w zeszłym sezonie zaczęło być wcielane w życie, jak Ryan Anderson oddawał te trójki z 10 metrów. I czasem albo Ariza oddawał trójki z dupy kompletnej, przez ręce. Po to, żeby oddać, żeby dać zielone światło, żeby inni widzieli, tak jak Gerald Green gra w kosza. Po to został sprowadzony. Róbcie tak jak Gerald Green. Dajemy trójki. No ale widzisz, to jest atak, to jest cała koncepcja ataku i tam jest jeszcze większa historia, o której będziemy rozmawiać w playoffach, że Houston jest zespołem izolacyjnym. Houston jest trochę zespołem jak Cleveland, który zdobyło tytuł. Zaczyna mi przypominać ten zespół, że nie jest takim Golden State w ataku, gra izolację, Harden, Paul, ale mają obrońców. I to było fajnie widać w tym meczu z Oklahomą. Jak Oklahoma nic nie mogła zrobić, była bardzo dobrze broniona. I Houston sprzed roku, sprzed 2 lat, to nie potrafi... Top 5 obrona NBA, więc no... Ta elita się skądś nie bierze. Mój drugi pytanie. Czy to, co się dzieje z Pelicans, sprawia, że Pelicans nie powinni dawać DeMarcusowi Cousinsowi maksymalnego kontraktu latem?
No to jest fenomenalne pytanie. Ja dzisiaj przyznaję, że obejrzałem 4. kwartę tego meczu, gdzie przeżywałem nieprawdopodobne emocje związane. Po pierwsze widziałem tą kontuzję biodra Antonio Davisa i byłem, szczerze mówiąc, mocno zaniepokojony, bo
ja nie wiem, czy Anthony Davis nie jest blisko Jamesa Hardena. W sensie jego wiesz, James Harden jest tam opakowany Chrisem Paulem, jest, ma graczy, którzy mu pomagają, natomiast Anthony Davis, no trochę od pewnego momentu on ciągnie tą drużynę sam.
25 punktów na mecz, 8 asyst na mecz, 52% z gry i 2 przechwyty na mecz. To jest Drew Holiday w trakcie tej serii. Jeszcze raz, 25 punktów na mecz, 8 asyst na mecz, 52% z gry i 2 przechwyty na mecz. Drew Holiday w trakcie serii zwycięstw. To nie jest tak, że nikt mu nie pomaga. Holiday no, tak dobrze nie grał.
Ale tak jest łatwo zapomnieć o tym tym.
Oczywiście. Wiem, że łatwo jest zapomnieć, bo wcześniej tak nie było, ale to jest historia. Anthony Davis no nie ma nawet najlepszego plus minus w Pelicans. Jest chyba 4 czy 5 w trakcie tej serii. Ale taka inna historia. Wiem, ja nie chcę o tym mówić, że to on... A, nie idźmy tam. Masz rację. Ja się z tym nie zgadzam. Ale, znaczy masz rację. Ja się nie zgadzam. Nie chcę się kłócić o to.
Dobrze.
Nie chcę się kłócić. Anthony Davis nie jest...
Widziałeś Kazinca, który siedział w takiej czapetce. Wyglądał jakby sprzedawał narkotyki tam na tej ławce, bo tak brakowało tylko, żeby taką gotówkę wymiętą podawał. Widziałeś ten rzut jego na siedząco?
Nie widziałem.
Siedział na ławce i tak, wiesz, rzucił za 300.
Dlaczego on się pojawił? Dlatego, że ten mecz był w Los Angeles, on tam siedzi, tak? Mieszka? Tak? Teraz?
Ja nie wiem.
Nie widziałem go jakoś w Nowym Orleanie. Boogie, w tej czapce.
Nie wiem.
Ja bym chciał jakiś bank okraść.
No i teraz pytanie, jakie pieniądze mu dać? No bo ja rozumiem, że on uważa, że się nic nie stało.
No to nie jest absolutnie szokujące dla niektórych osób, że New Orleans Pelicans wygrali 9 meczów bez DeMarcusa Cousinsa. I jest grupa osób na tym świecie, która się z tego śmieje, że no tak, no. Cały od lat mówimy to. No i to teraz widać. No. Fakt, że wygrywają te mecze, wiesz, ślizgają się po tych końcówkach, nie? Ale wygrywają te mecze. I to nie jest jakieś szokujące, że zespół gra lepiej bez Boogiego Cousinsa. Absolutnie nie jest szokujące. Ja się zastanawiam, czy to pozyskanie Nikoli Miroticia i przejęcie jego...
Nie jest kluczem do tego.
Jakimś takim małym znakiem to, że oni przejęli kontrakt, znaczy, chcę mówić, że to wszystko, ale że te 12 milionów dolarów Miroticia przejęli na przyszły sezon. I to jest gracz, który może dla nich być starterem albo zmiennikiem. No, to też jest pytanie. No nie wiem. Co byś zrobił? Bo to jest ciekawe. No.
Nie, ja się martwię. Te Achillesy to jest jednak kaplica na ogół.
No ale jednak masz 97 milionów dolarów, jeśli zrezygnujesz z praw do Cousinsa. Zresztą on jest niezastrzeżonym wolnym agentem. Jeśli zrezygnujesz ze spraw Berda do Cousinsa, masz 97 milionów dolarów. Więc jesteś tylko 5-6 milionów dolarów obok salary cap. Więc... Nie podpisywanie Cousinsa wiąże się z tym, że nie masz wielu opcji też.
No tak, nic to nie. Podpisanie go jest wielką niewiadomą, a nie podpisanie niewiele daje. No, to taka jest.
Ja myślę, że oni. Wydaje mi się, że oni.
Muszą
go zostawić, ale. Ale. Nie na maksie.
Może nie, no. Na maksie, jak nie na maksie, to tamten będzie skrzywiony do końca kariery.
No, potem będzie tłumaczył, że to dlatego nie wraca się do obrony, bo nie dostał maksa.
No tak, no.
Ale też trzeba pamiętać, że zanim się Boogie kontuzjował, to akurat Pelicans wygrywali mecze wtedy. I Pelicans wygrali, są jedynym zespołem, który wygrał z Houston w tym sezonie. Z tym Houston, Capeli, Paula i Hardena. Aha. Oni wygrali chyba 5 z 6 meczów przed kontuzją Cousinsa. Byli 36-30, źle mówię, 26, plus 5 byli w zwycięstwach.
Byli, bo oni tam mieli taki run, to było tak równo, to nawet wychodzili spod lekko. I nagle wydawało się, że już tam mówiliśmy, a to już po Nowym Orleanie, to już się nic nie wydarzy. Tak? I tak rzeczywiście kopnęli na 6 zwycięstw.
Tak. To też o tym się zapomni, ta część krytykująca Boogiego zapomni o tym łatwo. No nic. Wydaje mi się, że powinni go podpisać i zobaczyć dalej, no bo jeśli go nie podpiszą, to...
Wiesz, to Maciek, podpisujesz go pewnie na jakieś 150 milionów dolarów, no to jest...
Oni płacą już Drew Holidayowi 30 milionów dolarów rocznie, Davisowi też tyle płacą i to jest tak, że ja mam takie wrażenie, że to, co się dzieje teraz z Pelicans, to jest taki outlier tego, czym ten zespół normalnie jest. Fakt, że wygrywają te mecze w końcówkach, wiesz, to jest jedna rzecz, że analitycznie nie są zespołem, który faktycznie jest lepszy bez Bugiego, bo tego nawet nie umiem powiedzieć, oni grają lepiej bez Bugiego, mają mniej takich momentów przestoju związanych z tym, że Bugi był na parkiecie, typu ja zabiorę teraz piłkę, będę grał, rzucał za trzy, ja się nie wrócę do obrony, tu będziemy czekać, patrzeć na mnie, stać, nie ma tej, no tego Bugiego w tym zespole, który wiesz, pożerał obszary wokół i sprawił, że Anthony Davis wyglądał jak druga opcja obok niego. Teraz Davis jest pierwszą opcją, Holiday. Holiday moim zdaniem jest kluczem, że gra tak dobrze, bo on z reguły nie odpowiadał na ten dzwonek, że mam grać lepiej, to on z reguły nie grał lepiej. Od lat już się tak dzieje. I nawet Rajon Rondo trafia rzuty za trzy teraz z czystych pozycji. I ta ławka w ogóle to działa, nie wiadomo dlaczego działa, nie powinno działać, a działa dobrze. Ale tak jak widziałeś, Davis mógł nie wrócić na ten mecz z powrotem, już jakiś uraz, jakaś kontuzja i mieliśmy ten zespół Pelicans już w poprzednich latach, może bez Rondo, ale z Holidayem, z Davisem i ten zespół, gdy grał bardzo dobrze, to wyglądał dobrze, wyglądał jak zespół playoffowy, ale potem zaraz był jakiś uraz Davisa, potem Holiday przestał grać dobrze i potem się wracał do tego poziomu zespołu na 35-40 zwycięstw i ja myślę, że ja jestem zaskoczony, że oni grają i wygrywają tak, bo to jest zespół, który widziałem, 35-40 zwycięstw.
Tam jest trochę tak, że tam są tacy gracze, którzy się trochę, kurczę, wydawało się, że trochę więcej z nich będzie. W sensie, że oni wyjdą ponad pewną przeciętność. No myślę o Murze, myślę o Clarku. No wiesz, wydawało się, że to są gracze, którzy są ponad pewną przeciętną NBA.
I tu on tak, gra dobrze, gracze. Ale to jest takie, wiesz... No
ale
tak,
wiesz, ale, jest jakiś, ale to,
nie robi różnicy. Wolał,
no nie robi różnicy, no Clark też nie robi tak. Różnicy, aczkolwiek trafiał te wolne jak maszyna w końcówce i to tak, tak podobało mi się, bo tak jakby rozładowywał ten stres, który miał związany z tymi rzutami, takim wiesz, był taki roześmiany, bawił się, w sensie wiesz, uśmiechał, robił jakieś takie miny do kolegów, rozmawiał ze sobą, to jest to, co doktor Szaranowicz mówi, jest dobrze, zaczął ze sobą rozmawiać.
Dobrze, no.
Wiesz,
nie ma
wiesz,
graczy,
tam
graczy, którzy
w sensie, że
idą
niby,
w górę.
Niby są nazwiska, a nie ma gry, no.
No tak, no. Ci gracze nie robią postępów jakichś takich, wiesz, no.
Nie robią postępów, no
więcej
właśnie,
się
no.
Spodziewano w pewnych momentach kariery po tych graczach, nawet po Miroticiu.
Tak.
Dobrze.
No nie wiem, czy Miroticz, wiesz, to nie robi tej małej rzeczy, że on tak jakby, wiesz, że nagle na obwodzie musisz dopilnować.
No,
to jest taka,
ależ jest.
Tak, że rozciąga grę trochę. Sama jego obecność powoduje, że on tam się gdzieś czają. Przecież to jest trochę taki, jak się nazywał ten serb w tym, dziury w głowie, w Atlancie, który tak niby...
Wladimir Radmanowicz.
Nie, w Atlancie.
Nie grał przez moment w Atlancie?
Ale
w Atlancie. Peroantić.
Peroantić. Nie umiał za bardzo rzucać za trzy, a wszystkiego kryli.
Tak, no pamiętam.
No to jest trochę podobny syndrom, no więc wiesz, no nie wiem, czy to jest efekt Miroticza, te zwycięstwa trochę, czy to jest rzeczywiście bardzo dobra gra Holidaya, ale uważam, że taką małą nagrodę MVP Davis powinien dostać, no za całokształt. Bo jeżeli on, wiesz, bo wydawało się, Maciej, że po kontuzji Kazinsa to już nic z tego nie będzie, znaczy niezależnie od tego, jak ten zespół wyglądał z Kazinsem, no ale byliśmy po tym ranie, gdzie oni rzeczywiście zaczęli grać lepiej, to zaczęło lepiej wyglądać. I wydawało się, że to trzaśnięcie Kaznica no musi spowodować, że oni wypadną, a tymczasem się okazuje, że oni się, jak to się mówi w języku wspinaczy, zgiełgają się dosyć spokojnie do tych playoffów.
Zobaczymy jeszcze.
Trudno mi sobie wyobrazić, że oni przegrają tą walkę.
Zobaczymy
jak patrzę
jeszcze.
Patrzę na to Denver, to mnie cholera bierze po prostu.
Zobaczymy
to mnie szlak,
jeszcze. Tak. Jak się wygrywa tyle meczów w końcówkach, to się zaczyna w drugą stronę odwracać z reguły, więc jeszcze zobaczymy.
No,
okej.
Okay.
Co dalej z Oklahoma City Thunder? Bo widać, że ten zespół nie dojdzie w tym sezonie do poziomu Houston i Golden State. Ten pociąg już odjechał.
Nie dojdą.
Dzisiaj
w takim telegraficznym skrócie, jak patrzyłem sobie na wydarzenia dzisiejszej nocy, to była taka statystyka, która mnie absolutnie zszokowała. Absolutnie zszokowała.
Że Thunder
jeżeli
są...
raz... Nie, no. Pozwól, jeszcze mogę.
Rzuty
Russella Westbrooka. Jeżeli Russell Westbrook oddaje mniej niż 17 rzutów na mecz, to oni są 17-2. Jak rzuca więcej niż 18, to on jest 22-25.
A wiesz dlaczego tak
do
jest?
Do cholery jasnej, czy ktoś może mu tą kartkę pokazać?
Nie, to nie jest tak. To nie jest takie proste. To jest tak, jak się... Ja nie wiem, co mówili Fisher. Słuchałeś tego, co mówili, gdy pokazali tą statystykę?
Nie, ja wiesz, to ja tylko widziałem ją na tym. Widziałem ją tylko
dobrze,
tak,
to nie jest takie proste. Russell Westbrook oddaje mało rzutów, nie mówię, że to jest każdy mecz, ale to są mecze, gdy Russell Westbrook oddaje mało rzutów, gdy podaje i ludzie trafiają po jego rzutach. Russell Westbrook oddaje dużo rzutów, gdy muszą gonić. W skrócie. Nie, to nie jest każdy mecz, nie opisałem ci każdego z tych meczów, ale tak jest i nie można tego rozpatrywać tylko do tego, o, Russell przychodzi, zaczyna rzucać, oddawać mnóstwo rzutów. Nie, ten pociąg już odjechał. Ten pociąg, gdzie Russell Westbrook wychodził na parkiet w pierwszej kwarcie i zaczął dominować piłkę, oddawać po 6-7 rzutów, to jest 4 lata temu, 5 lat temu, to już się zmieniło. Mhm. Więc to nie jest tak, że Russell będzie dominował rzuty, będzie rzucał, oczywiście odda czasem rzuty, które są głupie, ale to... Nie wiem, dla tych, którzy oglądają mecze Oklahomy, takie rzeczy się nie dzieją, że wchodzi Russell i zaczyna absolutnie dominować piłkę od... Nie. Nie, zobacz, że on ma 10 asyst na mecz, on lideruje lidze w asystach. Chodzi o to, że mecze się czasem tak układają dla nich i faktycznie ma te momenty, że zaczyna wchodzić i oddawać, wiesz, za dużo rzutów, ale to jest z reguły tak, że gdzieś trzeba ten mecz ciągnąć, nie gra, nie wiem, z kimś dobrym, czasem podejmuje też głupie decyzje, no. Się dzieje. Ale to nie jest tak proste, że on wchodzi, rzuca dużo i potem nie rzuca. Jak nie rzuca dużo, to oni wygrywają. Te rzuty trzeba
nie,
też
ale trafić. Mówię, wiesz, ja mówię tak, no, statystyka, jak na nią patrzysz, jest powalająca. W sensie ona jest prosta. Myślę, że ona oczywiście nie odpowiada na wszystkie problemy, złożoności i tak dalej, konteksty. Natomiast ona robi wrażenie, tak?
Tak.
Ty się, no, patrzysz na to i myślisz, hello, znaczy, jak to?
No to tak to. Trzeba się zastanowić czasem nad statystyką, a nie spojrzeć, wiesz. Ja wiem, no ale warto się też czasem tak popatrz, wiesz. No.
Ja, no, statystyka czasem wyczynia różnego rodzaju się psikusy, no bo ale to coś mówi ta statystyka. Nie wiem dokładnie.
Coś mówi, co. Tak, na pewno. Oczywiście. To wiesz, też ja nie chcę bronić Westbrooka w całej swojej rozpiętości bronienia Westbrooka. Tam jest jego winy też. Mój drogi, dobrze, no ja nie wiem, co się stanie z Oklahomą. Paul George, od niego będzie to zależeć. Carmelo Anthony, jestem ciekaw, co zrobi Carmelo Anthony tego lata. Czy przypadkiem nie zrezygnuje z tej opcji, tej dużej opcji, żeby grać w Houston?
To jest mój taki cichy typ. Patrzymy na to dzisiaj, to się po tym projekcie Oklahomy chyba więcej spodziewaliśmy.
Ja bym jeszcze nie mówił, spodziewaliśmy się po nich finałów konferencji, tak? Nie zrobią tego. Półfinał konferencji mogą cały czas zrobić. No. Wiesz co, oni są 1-1 z Houston i 2-1 z Golden State w tym sezonie. I wygrali też mecz z Toronto.
Wiem, ale musisz...
Ale już nie wygrywają przeciwko dobrym drużynom od miesiąca, to jest inna rzecz. No.
To jest inna rzecz, no. Raczej będą atakowali, wiesz, nie sądzę, żeby oni się wdrapali na pozycję numer 4.
Jeśli ominą Houston i Golden State, to z każdym zespołem, z którym będą grać i mogą wygrać w playoffach.
Tak, tak.
Zobaczymy. Czy jakie to ale będzie, wiesz, miało znaczenie dla...
7-8 to jest dla nich kaplica, ale 6, 5-6, no to musisz pokonać Minnesotę, która jest bez Butlera. Musisz pokonać żenujące San Antonio, co wydaje się do wykonania. I
oni muszą wygrać serię z Golden State Warriors, żeby Paul George został na pewno.
No tak, ale wiesz, no tak.
Są 2-1 z nimi w tym sezonie. Zobaczymy, ale nie daje im wielkich szans. Myślę, że to się nie wydarzy, aczkolwiek jeszcze, wiesz, no, jeśli dojdą w ogóle do tego momentu, żeby z nimi grać, to też...
Bardzo fajne jest dzisiaj, nie wiem, ja jestem absolutnie, nie wiem, dla mnie te piktogramy robią absolutnie takie, wiesz, przemawiają do mnie. Ja...
No widzę, wiem właśnie, musisz uważać na duże reklamy w mieście.
Tak, tak. W pierwszej kolejności, jak patrzę na to, co się w meczu działo, to zaczynam od tych pikseli.
Których pikseli?
Jak są wyniki na NBA, no to no. Tam jest takie ta pierwsza zakładka przed box score. Ona się nazywa matchup. Matchup się chyba.
No.
No i tam są te takie pikselki. Pikselki, jak się prowadzenie zmieniało.
Aha, tak.
Jest dzisiaj bardzo ładny, wiesz, jakby robię jakiś taki ranking tych grafów. Jest piękny graf dzisiaj meczu Brooklynu z Golden State. Są takie dwie góry. Tak się wyłania ta góra z morza, jest taki run 27-0, najdłuższy w historii, znaczy największy w historii coachowania Golden State przez Kerra. Potem ta góra spada znowu do morza, potem jest takie morze i potem znowu góra wychodzi. Taka niebieska, piękna.
To można w ramkę oprawić i powiesić na...
Tak. Tak, to są takie, są, wiesz...
Patrz, kochana. Też... Maków. Nasz Maków podhalański.
O, tak, tak, zobacz, tutaj Magura. Magura.
A pamiętasz jak? Dobrze, mój drogi, zostały nam do zrobienia play-offy. Dalej mamy play-offy, drugą rundę, ale też sobie przerzucimy na kolejną naszą podową historię, na podróż, na kolejną podróż z podcastem między rondem a Palmą. To myślę, że zrobimy. Będziemy musieli też kogoś zakopać w piątek tych drużyn. Zaraz jeszcze sprawdzę tutaj, bo się dzisiaj przez chwilę, to dobra informacja dla tego, kto nam życzy, że kto typuje, że nie zdążymy. Przez chwilę się zmartwiłem dzisiaj. Mamy 9 drużyn, które zakopaliśmy. Musimy zakopać jeszcze 5 drużyn. Mamy zakopane Chicago, mamy Dallas, Mavericks zakopane, mamy Phoenix Suns, Memphis Grizzlies, Orlando Magic, Sacramento Kings, Atlanta Hawks, Brooklyn Nets, New York Knicks zakopanych i
holenderski kibic teraz tu zapowiadał.
Potrzebujemy jeszcze zakopać kilka drużyn już. Niektóre to już byśmy chcieli zakopać. Wiem, że chcielibyśmy zakopać...
Charlotte.
My nie zakopaliśmy Los Angeles Lakers i jesteśmy z tego dumni! Palma!
Ale to jest, wiesz, ale
matematyczne szanse na playoffy.
Przesypaliśmy już piaskiem.
Ale nie zakopaliśmy.
Ale zakopiemy.
Mamy jeszcze Lakers prawdopodobnie.
Charlotte, Detroit, Lakers.
Tak, jeszcze właśnie...
Tutaj na końcu będą tak zwane game time decision.
8, tak, bo zostanie wtedy 18 drużyn, które grają playoffy. 10 na zachodzie, 8 na wschodzie. Tak, potrzebujemy jeszcze 3 drużyny zakopać. Wszystkie właśnie wymieniliśmy, wszystko się zgadza, wszystko jest liczone, dokładnie spisywane, więc
zakopiemy 2 z 4, czyli zakopiemy albo Nowy Orlean, albo Clippersów, albo Utah, albo...
Wiesz, co będziemy musieli zrobić?
No, albo Denver.
Wiesz, co będziemy musieli zrobić? Może osoba, która powiedziała, że w tym roku nam się nie uda, może ona przemyślała to, spojrzała w tabelę, sprawdziła terminarz, sprawdziła, kto z kim wygra, przeanalizowała to wszystko i doszła do wniosku, że ostatniego dnia sezonu regularnego nie będziemy wiedzieć, kto zrobi playoffy. I 10 drużyn będzie, kurczę, może nie 10, ale 4 drużyny, wiesz, i 2 miejsca. I my będziemy musieli zakopać drużynę przed tym, zanim to się stanie. Będziemy musieli postawić naszą dobrą opinię. Tak, nie bać się zaryzykować i zakopać zespół, gdy on będzie miał jeszcze szansę. I podjąć tą decyzję.
Ale nigdy nie baliśmy się ryzyka. Nawet kiedy ono było zupełnie nieuzasadnione.
Czyli będziemy musieli na pewno nagrać wtedy podcast we wtorek. Nie przegapić tego momentu, jak on będzie. Być, absolutnie być. Żadne tam wyjazdy, choroby, być i zakopać wtedy. Tak może być, więc musimy na to patrzeć, to śledzić dokładnie, ten zachód, te miejsca, 10-9. Co tutaj się odpuli na końcu? Co gdzieś będzie wiadomo? Śledzić dokładnie terminarz i zakopać. Zakopać i nie ruszać. Bo jak zakopiemy i zespół wejdzie do playoffów, co wtedy?
No.
Zombie. Zespół. Mistrzostwo
NBA. Wyciągnął.
Dobrze, mój drogi. To co? Będziemy kończyć. Słyszymy się w piątek. Miłego dnia. Piłkarskiej.
Wszystkiego dobre.
Środy. Wszystkiego dobrego. Hej.
Cześć. Yeah, I'm covered in. I was dug in it. I just lovingly. That's for the motherfucker. That's for the other bitch. That ain't for you, dog. That's for the other niggas. That ain't for you, shot. That's for the.